Andrzej Kochut, witam w podcaście po amerykańsku. Amerykanie mają nowe ulubione piwo. Meksykańskie Modelo Especial zastąpiło niekwestionowanego do tej pory króla, czyli oczywiście Bud Light. I ktoś powie, że to nic specjalnego. Bud Light i tak był niedobry, Amerykanie mogą pić co im się podoba. Dlaczego miałoby być to tak ważne, by robić o tym odcinek po amerykańsku? Ano dlatego, że ta zmiana wśród konsumentów piwa ma w sobie kilka głębszych poziomów, którymi chciałbym się tutaj zająć. Jest to temat osób transpłciowych w Stanach Zjednoczonych, są to kłopoty marketingowców w dobie wojen kulturowych, no i oczywiście siła internetu. A dodatkowo wszystkie te kwestie spotykają się przy wyborach 2024 roku, gdzie mogą być bardzo istotne. Zapraszam do słuchania. Jeśli chodzi o obecne kłopoty Bud Lighta, a tak naprawdę jego producenta, to zaczęły się najprawdopodobniej w korporacyjnym dziale marketingu albo innym dziale sprzedaży, który patrząc na rozmaite tabelki doszedł do wniosku, że aby sprzedaż tego alkoholowego napoju mogła urosnąć, trzeba poszukać nowych konsumentów. Nie wystarczy się skupiać na tych, do których Bud Light od lat starał się przemawiać, czyli przede wszystkim do młodych i nieco starszych mężczyzn, kibiców sportowych, tych, którzy po dniu ciężkiej pracy sobie owego Bud Lighta otwierają, ale też, że należałoby poszukać innych grup, którym to piwo mogłoby być sprzedawane, i taką grupą mogłyby być na przykład kobiety, które do tej pory mogły się czuć wykluczone przez sposób, w jaki Bud Light był promowany, no bo ponieważ grupa docelowa wyglądała tak, jak to wspomniałem wcześniej, no to na przykład często w tych reklamach pojawiały się roznegliżowane panie. Teraz marka chce odejść od tego wizerunku i na przykład prezentuje spoty, które rozliczają się z tymi wcześniejszymi reklamami, pokazują, to nie był dobry kierunek, teraz chcemy być postrzegani nieco inaczej. I wydaje mi się, że to, co wydarzyło się w kwietniu tego roku wokół marki Bud Light, jest pokłosiem tego rodzaju myślenia. To znaczy marka zaczęła zastanawiać się, w jaki sposób znaleźć nowych nabywców dla swojego produktu i dlatego zdecydowała się na współpracę z transinfluencerką Dylanem Mulvaneyem. Dylan zyskała popularność w ciągu ostatniego roku na TikToku i na Instagramie, dokumentując swoją zmianę płci. Na TikToku to jest podobno powyżej 20 milionów obserwujących, ale i na Instagramie to jest blisko 2 miliony. Marka uznała więc, że to dobry sposób, żeby wyjść do innego rodzaju konsumenta niż to miało miejsce do tej pory, przede wszystkim być może do młodych. No i w ten sposób na Instagramie Dylana pojawił się materiał, w którym influencerka chwali się faktem otrzymania od Bud Lighta takiej specjalnej paczki, w której oczywiście oprócz zwykłego piwa było też piwo z puszką i twarzą tej influencerki na tej puszce. Przy okazji tego krótkiego, dosyć amatorskiego nagrania, bo trudno nawet mówić o spocie reklamowym, Dylan opowiada też o tym, że niespecjalnie interesuje się sportem, przede wszystkim March Madness, bo to wydarzenie kampanijne miało być związane z March Madness, czyli takim świętem sportowym w Stanach Zjednoczonych, rozgrywkami koszykówki uniwersyteckiej. Już samo to mogło być zastanawiające, choć to mógł być oczywiście element zmiany wizerunku marki, no ale jednak Bud Light od lat kojarzył się z rozmaitymi sportowymi wydarzeniami. Wystarczy tutaj tylko wspomnieć, że największe, najdroższe reklamy Bud Lighta były emitowane zawsze w trakcie Super Bowl, finału futbolu amerykańskiego, gdzie tradycyjnie spoty reklamowe należą do najdroższych i oczywiście również najchętniej oglądanych. To jest największa publiczność w ciągu roku w Stanach Zjednoczonych. Bud Light przygotowywał tam prawdziwe superprodukcje właśnie po to, żeby skleić konsumpcję piwa z ważnymi wydarzeniami sportowymi. Tutaj pojawia się takie nagranie, które no, mogłoby uderzyć w uczucia tych, którym Bud Light kojarzy się z taką sportową rozrywką przed telewizorem. To mogłoby być problematyczne, ale szybko okazało się, że problem leży zupełnie gdzie indziej. W efekcie tego marketingowego pomysłu akcje firmy straciły na wartości, zmniejszając jej wycenę o miliardy dolarów. Z całej Ameryki zaczęły napływać głosy, że Bud Light nie sprzedaje się już tak dawniej, że zalega w barach i supermarketach. Te pełne półki były fotografowane, te zdjęcia wrzucane na media społecznościowe. Wreszcie przyszła ta informacja, o której mówiłem we wstępie, czyli okazało się, że Bud Light przestał być najpopularniejszym amerykańskim piwem. Dlaczego tak się stało? Otóż marketingowcy Bud Lighta, którzy całkiem sprytnie wymyślili, że można szukać nowych klientów, zapomnieli, że najpierw trzeba utrzymać starych, a ten tradycyjny elektorat Bud Lighta, ci, którzy tradycyjnie te piwo pili do meczów futbolu amerykańskiego, koszykówki czy baseballa, to też często są wyborcy Partii Republikańskiej, którzy niekoniecznie zgadzają się z tym, że kolejne amerykańskie korporacje starają się zakwestionować ich poglądy, czy też wspierać poglądy ich przeciwników politycznych. No i w związku z tym w ciągu raptem 2 tygodni od pojawienia się tego nagrania Dylana Mulvaneya powstało około 6 tysięcy artykułów poświęconych Bud Lightowi, ale to i tak nic w porównaniu z tym, co wydarzyło się w mediach społecznościowych. Naliczono podobno 6 milionów interakcji dotyczących rozmaitych treści. To były memy, to były nagrania na TikToku sugerujące, że wystarczy odrobina Bud Lighta, żeby zmienić płeć. To były rozmaite inne niewybredne żarty pojawiające się całymi tonami. Oczywiście były to też głosy bardzo popularnych postaci po tej konserwatywnej stronie Ameryki, gwiazd muzyki, dziennikarzy, komentatorów, którzy zgodnie mówili: Bud Light nas oszukał, Bud Light nas zdradził, Bud Light wspiera naszych wrogów, czas zbojkotować Bud Lighta. No i właśnie ten bojkot powiódł się tak skutecznie, że Bud Light przestał być najpopularniejszym piwem w Stanach Zjednoczonych. To oczywiście nie jest sytuacja zupełnie nadzwyczajna, bojkoty konsumenckie się zdarzają, nawet dosyć często pojawiają się wezwania, by tą czy inny produkt bojkotować ze względu na postępowanie jego producenta. Czasem nawet się udają, tak jak to miało miejsce w tym przypadku, ale to nie dlatego uważam, że to wydarzenie było szczególnie istotne. Jego waga wynika z kilku elementów. Po pierwsze, kwestia transpłciowości będzie najprawdopodobniej jedną z centralnych kwestii, jedną z centralnych wojen kulturowych nadchodzącego cyklu wyborczego i być może kolejnych. Trzeba pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych małżeństwa osób homoseksualnych są legalne od 2015 roku, kiedy to Sąd Najwyższy w sprawie Obergefell vs. Hodges zdecydował, że tak właśnie powinno być. I od wielu lat obserwujemy coraz większą akceptację amerykańskiego społeczeństwa dla takiego stanu rzeczy. Według jednych z ostatnich sondaży 71% Amerykanów popiera małżeństwa tej samej płci, a jeżeli spojrzymy na najmłodszą grupę wiekową wśród wyborców 18-29 lat, to poparcie sięga niemalże 90%. O ile więc istnieją pewnie wciąż w Stanach Zjednoczonych konserwatyści, którzy uważają, że źle się stało, iż Sąd Najwyższy podjął taką decyzję o legalizacji małżeństw homoseksualnych, o tyle ta kwestia nie jest już na tyle kontrowersyjna, by mogła sprowokować wyborców tej czy innej partii do działania. Zupełnie inaczej jest, jeżeli chodzi o prawa osób transpłciowych. Tutaj sondaże pokazują, że spojrzenie Amerykanów na te kwestie jest dosyć skomplikowane. 64% ankietowanych opowiada się za chronieniem praw osób transseksualnych i to może również mogłoby sugerować, że w tej kwestii nie będzie jakiegoś większego społecznego sporu, nie będzie żadnej kulturowej wojny. 64% to jednak znacząca większość, ale trzeba spojrzeć też na wyniki innych badań, bo oczywiście ludzie zapytani o to, czy należy chronić czyjeś prawa, chyba dosyć naturalnie odpowiadają: tak, należy, dlaczego czyjeś prawa miałyby być niechronione. Natomiast kiedy pojawiają się pytania bardziej szczegółowe, około 60% Amerykanów uważa, że płeć jest określana przy urodzeniu i co ważne, ten odsetek w ciągu ostatnich lat powoli, ale rośnie. Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, kiedy padną pytania o konkretne prawa osób transpłciowych, jak powinny zostać rozwiązane, na przykład jeżeli chodzi o wydarzenia sportowe. Czy osoby, które zmieniły płeć, powinny występować wraz z osobami tej nowej płci swojej, czy też przy tej płci, która wynika z urodzenia. To jest jedna z najbardziej kontrowersyjnych w tej chwili kwestii podnoszonych przez konserwatystów amerykańskich, że już za chwilę sport kobiet czy sport dziewczęcy nie będzie miał większego sensu, ponieważ pojawi się wielka ilość sportowców transpłciowych, którzy wcześniej byli mężczyznami, będą mieli naturalną biologiczną przewagę nad kobietami, w związku z tym no, te zawody nie będą miały większego sensu. Ta retoryka wraca na wielu konserwatywnych wiecach. Jest też kwestia toalet, według której płci te osoby transpłciowe powinny korzystać z toalety. Jest kwestia nauki w szkołach o tym, że płeć może zostać zmieniona. Czy powinno się tego uczyć w szkołach, czy wręcz przeciwnie, takie kwestie powinny być w szkole zakazane. Wreszcie dochodzi kwestia zmian płci wśród nieletnich. Czy można ją przeprowadzać, czy nie można, czy należy w niej pomagać, czy wręcz przeciwnie, należy karać tych ludzi, którzy starają się ją ułatwić. I tutaj, w zależności od pytania, w zależności od kwestii, większość demokratów pewnie opowiedziałaby się za, ale 60-80% republikanów jest przeciwnych takim rozwiązaniom. Mało tego, konserwatywni politycy, jak na przykład Ron DeSantis, podgrzewają jeszcze atmosferę, regularnie używając tych kwestii, by straszyć swoich zwolenników, co będzie, jeśli wygrają demokraci. I na tą całą sytuację, na tą rysującą się wojnę kulturową, coraz mocniej rysującą się w Stanach Zjednoczonych, wchodzi Bud Light cały na biało i postanawia zrobić kampanię z transinfluencerką. Co mogło pójść nie tak? No właśnie to, co poszło nie tak. Druga sprawa, która wydaje się bardzo istotna przy tej okazji, konserwatyści amerykańscy stwierdzili, że są silni. Zobaczyli, że mogą ogłosić bojkot takiego produktu czy takiej sieci sklepów, do czego zaraz dojdę, która ich zdaniem jest woke, i może ten bojkot okazać się skuteczny. Bo rzeczywiście pojawił się kolejny taki bojkot przy okazji tego, jak sieć sklepów Target z okazji Pride Month przygotowała kolekcję przedmiotów LGBT. No i pojawiła się informacja, że w tym zestawie przedmiotów są również stroje do pływania dla kobiet pozwalające ukryć męskie genitalia, i dodatkowo pojawiła się informacja, jak się okazało później fałszywa, że są to stroje w rozmiarze dziecięcym. No i oczywiście konserwatyści wpadli z tego powodu w furię. Podobny bojkot, jaki spotkał Bud Lighta, uderzył w sieć sklepów Target i również Target doświadczył bardzo mocnego spadku, jeżeli chodzi o notowania giełdowe. W konsekwencji tych wydarzeń z ostatnich tygodni wydaje się bardzo prawdopodobne, że korporacje amerykańskie będą dużo ostrożniejsze, jeżeli chodzi o takie manifestowanie poglądów politycznych w kwestiach budzących kontrowersje, bo nawet jeżeli kierownictwo czy pracownicy danego podmiotu, danej korporacji sympatyzowaliby z pewnym poglądem, no to jednak straty, które taka deklaracja może generować, są realne. Akcjonariusze później się wściekają, a droga do wycofania się z takiej decyzji, która przyniosła straty, bywa trudna i wyboista. O tym się te korporacje dosyć szybko przekonują. Target podobno przesunął te rzeczy związane z Pride Month w mniej eksponowane części swoich sklepów. Bud Light robi wszystko, żeby zatrzeć to wrażenie, które powstało po tej akcji promocyjnej z Dylanem Mulvaneyem. Na przykład wystąpił CEO tej korporacji, Anheuser-Busch, która odpowiada za Bud Lighta, Brendan Whitworth, który w trakcie krótkiego filmu przeglądał memy, którymi ludzie komentują to zamieszanie wokół Bud Lighta, często w bardzo niewybredny sposób, no i silił się tam na śmiech z tego, jak ta jego marka jest przedstawiana. On w ogóle ma wyruszyć w jakąś trasę po całych Stanach Zjednoczonych, kiedy to ma przysłuchiwać się zwykłym Amerykanom, żeby pokazać, że Bud Light potrafi też słuchać, że jest blisko swoich odbiorców i przede wszystkim, że jest taką marką niepolityczną, łatwą w konsumpcji, przyjemną i w ogóle niezwiązaną z wielkimi wojnami kulturowymi. Czy to się im uda? Być może w dłuższej perspektywie tak, ale należy pamiętać, że wycofując się z tej kampanii reklamowej czy z tego działania marketingowego, które miało miejsce w kwietniu, od razu pakują się na widły wystające z drugiej strony, no bo przecież przecież teraz społeczność LGBT, ludzie o sympatiach lewicowych i liberalnych patrzą na Bud Lighta i mówią, jak to, ulegacie tym nietolerancyjnym transfobom, obracacie się do nas plecami, bo przestali was pić konserwatyści z głębokiej amerykańskiej prowincji. Nie ma więc rozwiązania idealnego dla Bud Lighta i te kłopoty powodują, że właśnie zaangażowanie polityczne korporacji, zwłaszcza w tym okresie przedwyborczym, może być mniejsze niż do tej pory. Ale przede wszystkim to jest kolejny dowód na to, że media społecznościowe to tak naprawdę jest odbezpieczony granat i to taki granat, którego wybuchu nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć. Ostatnio pojawiła się na polskim rynku książka Maxa Fischera W trybach chaosu, gdzie autor na podstawie badań psychologicznych stara się pokazać, jak działają takie burze w mediach społecznościowych. No i zwraca uwagę na to, że tym, co generuje zaangażowanie w mediach społecznościowych, tym, co przyciąga naszą uwagę, są słowa, są wypowiedzi nacechowane moralnym oburzeniem. Im więcej tego moralnego oburzenia, tym częściej zauważamy takie posty, lajkujemy, chcemy komentować, przyłączyć się do jakiegoś działania. I pisze, że wynika to z takich zachowań, które są gdzieś wdrukowane w nasz mózg z odległej przeszłości, kiedy jeszcze nikt nie myślał o tym, że powstaną komputery, smartfony czy media społecznościowe, kiedy żyliśmy w małych społecznościach i żeby te społeczności pozostały zwarte, gotowe do stawienia oporu wszelkim przeciwnościom, które mogą nadejść z zewnątrz, ich uczestnicy, ich członkowie musieli podlegać pewnym zasadom. I żeby to przestrzeganie zasad było ściślejsze, no to wszyscy członkowie grupy musieli obserwować, czy ktoś nie przekracza tych zapisanych reguł i jeżeli przekracza, no to oczywiście musieli go ukarać, żeby na następny raz skłonić go do przestrzegania zasad. I ten mechanizm został przeniesiony w świat mediów społecznościowych, gdzie nie dotyczy już niewielkich społeczności, które oprócz tego rodzaju wzajemnego sprawdzania, czy wszyscy ulegają odpowiednim regułom, zawierały w sobie też bardzo dużo serdeczności, współpracy, pozytywnych emocji. I tylko ten negatywny aspekt jest w tej chwili przenoszony do internetu. Bardzo lubimy wyrażać oburzenie, to generuje kolejne głosy oburzenia. Te głosy oburzenia przynoszą mnóstwo lajków i komentarzy, więc ich autorzy czują się zbudowani i popchnięci takim prostym odruchem do wrzucania kolejnych tego rodzaju oburzonych opinii i tak nakręcają się wielkie internetowe protesty, czasem lincze na konkretnych osobach, takie internetowe lincze oczywiście, które popełniły jakiegoś rodzaju wykroczenie nieakceptowalne dla jednej bądź drugiej strony politycznego sporu i to właśnie jest kwintesencja. Konserwatyści narzekają bardzo często na cancel culture, czyli na to, że ta lewicowo-liberalna bańka w mediach społecznościowych potrafi wyrzucić niemalże z życia publicznego kogoś, kto popełnił jakieś wykroczenie zdaniem tej strony politycznego sporu. Narzekają konserwatyści na przykład na protesty Black Lives Matter, które przecież właśnie w internecie się nakręciły po tym filmiku, na którym widać, jak policjant przyciska szyję George'a Floyda. Ale warto zauważyć, że teraz to właśnie amerykańscy konserwatyści uczestniczą dokładnie w tego samego rodzaju wydarzeniu. Walczą z Bud Lightem, ponieważ są oczywiście oburzeni tym, co pojawiło się w tej kampanii reklamowej, która im się nie spodobała, ale walczą z tym Bud Lightem także dlatego, że poszczególne osoby uczestniczące w tym bojkocie, w tym produkowaniu memów, TikToków, czują może trochę niedobrą, ale taką pozytywną radość z faktu, że płyną do nich kolejne lajki, kolejne komentarze, rośnie ich popularność, to oczywiście napędza zarówno ich do działania, jak i kolejnych naśladowców. Wreszcie to jest taka zbiorowa radość z faktu, że komuś wymierzana jest sprawiedliwość, w tym wypadku korporacji, która jest chciwa, która zdradziła nasze zasady, my im teraz pokażemy i to też napędza do działania. Te elementy napędzają sieciowy aktywizm, tak jak mówiłem, po jednej i po drugiej stronie politycznego sporu. Czasem może nam się wydawać, że te efekty są pozytywne, ponieważ uderzają w tych, w których naszym zdaniem powinny uderzyć, ale czasem jest wręcz przeciwnie. I warto pamiętać, że nie panujemy jako twórcy, współtwórcy tego chaosu nad rezultatami takiej sieciowej nagonki, ani nie potrafimy jej odpalić, ani nie potrafimy jej zatrzymać, jeżeli coś pójdzie nie tak. I to będzie wpływało niestety na nasze polityczne życie, nie tylko życie polityczne Stanów Zjednoczonych, i to chyba jest taki, powiedzmy, ogólny morał z tych wydarzeń, który również dla nas może być istotny. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek po amerykańsku, choć pozornie dotykał błahej rzeczy, jaką jest bojkot konsumencki piwa w Stanach Zjednoczonych, no to jednak te polityczne, społeczne, internetowe dno tu również w tej sprawie jest widoczne i myślę, że dlatego warto było o tym opowiedzieć. Jak zwykle zachęcam do subskrybowania, do śledzenia podcastu po amerykańsku na każdej z tych platform, na której lubicie podcastu słuchać. Może być również na YouTubie, gdzie od jakiegoś czasu podcast po amerykańsku jest obecny. Andrzej Kochut, do usłyszenia.